Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i przeczytamy werset 10 i 11. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który tak od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje w niebo wstąpienie. Dziękujemy Tobie za to, że nie oznacza ono też Twojej nieobecności pośród nas, że Ty, Panie, posłałeś swojego ducha do naszych serc, dzięki któremu też Twoje dzieło może się poszerzać, rozwijać, czego też jesteśmy dowodem. Dziękujemy Ci, że Ty zdobyłeś nasze serca mocą Twojego ducha. Ty, Panie, pociągnąłeś nas ku sobie, abyśmy żyli dla Ciebie, abyśmy już nie żyli dla siebie samych, ale pełnili nie swoją, lecz Twoją wolę, Panie. Amen. Może tam przymknąć okno. W czwartek mieliśmy święto w niebo wstąpienia. Nie powinniśmy się dziwić, że w świecie raczej pozostało ono niezauważone. Oczywiście dla nas, ludzi wierzących, powinno być czymś ważnym, dlatego jest zaakcentowane również w kalendarzu kościelnym. Dzisiaj chciałbym coś na ten temat powiedzieć. Zacznę od dwóch słów na temat samego kalendarza. Każdy z nas żyje w oparciu o jakiś rytm, jakiś cykl. Nawet jeżeli ktoś ma bardzo jakieś takie antykatolickie podejście, że tutaj nie chcę, żeby jakieś święta wyznaczały rytm mojego życia. Ja świętuję tylko Boże Narodzenie, Wielkanoc, nic więcej. Tylko te święta określają moje życie, dni świąteczne i tak dalej. Każdy tak naprawdę, bez względu na to, jakie mamy podejście do poszczególnych dni, jeśli chodzi o święta kościelne, tak naprawdę i tak żyjemy w oparciu o jakiś rytm. Nie uciekniemy od kalendarza. Chrześcijanie też nie są wolni od tej zasady, również żyją w oparciu o pewien kalendarz. Co roku powtarzają się w naszym życiu te same schematy. Tak? Obchodzimy na przykład urodziny, wszystkiego najlepszego, Piotrek. Obchodzimy rocznicę ślubu, dzień matki, dzień ojca, dzień dziecka, dzisiaj mamy, walentynki, tłusty czwartek, można naprawdę wymieniać wiele rzeczy. Żyjemy w oparciu o 7-dniowy tydzień, w oparciu o 30-31-dniowy miesiąc i 12-miesięczny cykl roku. Czyli pytanie tutaj nie brzmi, czy rytm Twojego życia, Twoje życiowe plany, świąteczne dni będą oparte o jakiś kalendarz, jakieś stałe dni. Pytanie brzmi raczej, o jaki cykl będzie oparty nasz kalendarz? O jaki cykl? Jeżeli w czwartek przeoczyliśmy w niebo wstąpienie, to znaczy, że nasz rytm życia, nasz cykl wyznacza jakiś inny kalendarz i nie do końca jest to zdrowy symptom, jeżeli my wierzący akurat gdzieś tam przeoczyliśmy tak ważne wydarzenie. Wszyscy wiemy, że dzisiaj mamy 1 czerwca, czyli dzisiaj mamy Dzień Dziecka. Rodzice zwykle składają życzenia dzieciom, dają prezenty. No ale właśnie, ale kto pamięta, że miniony czwartek był dniem właśnie w niebo wstąpienia? I tutaj nie odpowiadajcie głośno, zostawię to pytanie z wami. I mimo, że dzisiaj mamy Dzień Dziecka, mimo, że kochamy dzieci, to dzisiejsze kazanie nie będzie na temat dzieci z prostej przyczyny. Rytm życia Kościoła jest oparty o kalendarz, który opowiada chronologię z życia naszego Pana. I to Chrystus powinien być na pierwszym miejscu zwiastowania Kościoła. Chrystus powinien stać nawet ponad rodziną. Także nie ma nic złego w kazaniach na przykład na temat dzieci, na temat rodziny, ale pamiętajmy, to nie świecki kalendarz wyznacza rytm życia Kościoła czy tematykę kazań. I tak jak każdy z nas powinien wiedzieć, że 14 lutego mamy, nie wiem, walentynki na przykład, albo 26 maja mamy Dzień Matki, 1 czerwca mamy Dzień Dziecka, 23 czerwca mamy Dzień Ojca, tak każdy z nas, wierzących ludzi, powinien wiedzieć, kiedy zaczyna się Adwent, ile trwa, kiedy mamy Dzień Objawienia Pańskiego, Trzech Króli, kiedy rozpoczyna się Wielki Tydzień, kiedy mamy w niebo wstąpienie, czy Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. I słuchajcie, to nie są święta religijne. Ja nie mówię tutaj o religii, ja nie mówię o świętach kościelnych. Oczywiście tak próbują to zdefiniować niechrześcijanie, marginalizując gdzieś znaczenie tych wydarzeń, ale Biblia mówi, że takie rzeczy jak wcielenie Chrystusa, Jego ukrzyżowanie, zmartwychwstanie czy w niebo wstąpienie, to są wydarzenia, które miały wpływ na całą historię, na bieg świata. Czyli w niebo wstąpienie nie jest świętem religijnym, jest świętem o wymiarze kosmicznym, wymiarze wiecznym, dlatego że dotyczy tak naprawdę każdego człowieka, każdej religii, każdego narodu. Dlatego że władza Chrystusa, którą objął po odejściu do nieba, jest władzą, która dotyczy tak naprawdę każdego aspektu naszej rzeczywistości. I tak jak jednym tchem możemy wymienić święta państwowe na przykład, czy dni okolicznościowe od 1 stycznia do 31 grudnia, tak powinniśmy też bez zastanowienia odpowiedzieć, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, nazwijmy to rok liturgiczny czy kalendarz liturgiczny opowiadający chronologię z życia Chrystusa. Jednym z takich świąt, które obchodzimy, właśnie 40 dni po Wielkanocy, jest wniebowstąpienie. To jest pierwsza rzecz. Nie da się uciec od kalendarza, jedynie pytanie jest w oparciu o jaki kalendarz żyjesz. Czy ten, który opowiada chronologię z życia Chrystusa, abyśmy też my wstępowali w Jego ślady, żyli rytmem, można powiedzieć, Jego życia, czy jakiś inny kalendarz. I nie mówię tutaj, że święta takie jak Dzień Dziecka, czy Dzień Ojca, czy Dzień Matki są złe, ale chodzi o to, żeby to nie było jedno kosztem drugiego. Druga rzecz. Nie mylmy, i tutaj też ja przyznaję, że to też, zanim wypowiem słowo wniebowstąpienie, muszę przez, nie wiem, 2 sekundy pomyśleć. Dlatego, że czasami myli nam się wniebowstąpienie z wniebowzięciem. I słuchajcie, to są dwie różne rzeczy. Nie mylmy, albo inaczej, kiedy mówimy o wniebowstąpieniu, to mówimy o wniebowstąpieniu Chrystusa. Chrystus wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca. Jest to prawda, o której naucza Pismo Święte. To jest bardzo ważna prawda naszej wiary. Wypowiadamy ją co niedziela podczas apostolskiego credo, kiedy mówimy nicejskie wyznanie wiary. Mówimy, że Chrystus odszedł do nieba, siedzi po prawicy Ojca i przyjdzie powtórnie. To jest w niebo wstąpienie. Natomiast kiedy mówimy o wniebowzięciu, to mówimy tutaj o dogmacie Kościoła rzymskokatolickiego, który mówi, że Maria, droga nam osoba i wzór do naśladowania, była tak święta i tak bezgrzeszna, że ciałem i duszą została wzięta do nieba. I tutaj też powinniśmy wiedzieć, że to święto jest obchodzone 15 sierpnia w naszym kraju i tutaj z naszej perspektywy powiedzielibyśmy, że próżno szuka, nie tylko z naszej perspektywy, po prostu próżno szukać potwierdzenia tego dogmatu w Piśmie Świętym. To jest kolejna rzecz. I co więcej, na marginesie jeszcze tego święta, żebyśmy mówili, jasno oddzielili, czym jest wniebowstąpienie, czym jest wniebowzięcie. Jeśli chodzi o wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, jeszcze dwie ciekawostki o tym dogmacie. Po pierwsze, jest to bardzo młody dogmat, który się pojawił, został ogłoszony 1 listopada 1950 roku. Czyli zobaczcie, całkiem nowa oficjalna nauka Kościoła rzymskokatolickiego. I druga rzecz. Pojawił się w towarzystwie bardzo ostrych napomnień. Czyli był ogłoszony dogmat i oczywiście końcówka brzmiała tak jak przy okazji wielu innych dogmatów. Jeżeli śmiesz w to powątpiewać, to jesteś przeklęty. Anatema. Tak jakbyś po prostu idź do piekła. Anatema. Jesteś wyłączony w ogóle ze wspólnoty zbawienia. Także to też, to mówię na marginesie, dlatego żebyśmy pamiętali, że anatemy nie umarły w XVI wieku, w czasach reformacji. Jest to dogmat, tak jak powiedziałem, z XX wieku. Jeżeli powątpiewasz w niego, sam się ekskomunikujesz ze wspólnoty ludu Bożego. Czyli nie jest to rzecz dowolna, przynajmniej jeśli chodzi o Kościół katolicki, to nie jest rzecz dowolna, ale bardzo kluczowa, ważny dogmat, który należy wyznawać, jeżeli chcesz trwać w zbawieniu. Także tutaj mówię, zaznaczę na samym początku, nie mylmy pojęć. Mówimy o wniebowstąpieniu Chrystusa, natomiast jako biblijni chrześcijanie nie wierzymy w wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, podkreślając jednak jej ważną rolę i wzór do naśladowania, który nam niesie tak naprawdę. Już niejednokrotnie mówiliśmy tutaj na ten temat, że Matka naszego Pana, Maria, jest naprawdę wzorem cnót i oddania Chrystusowi, oddania Bogu. Kolejny problem. Często lekceważymy wniebowstąpienie. Myślimy, co w tym wielkiego? Tak? Nie mamy nawet, zobaczcie, czwartek nie był nawet dniem wolnym. W przeciwieństwie na przykład do Trzech Króli albo do niedzieli zesłania Ducha Świętego. To są dni ustawowo wolne od pracy. W niebowstąpienie, kto się tym przejmuje? Najwidoczniej to drugorzędne wydarzenie z życia Jezusa. Nie mamy świątecznej tradycji śniadania w ten dzień. Nie święcimy pokarmów. W czwartek niebowstąpienia Pańskiego nawet przynajmniej nie zauważyłem, nie wiem, w tych takich relacjach medialnych, które dotarły do mnie, żadnej wzmianki w mediach, jakoby Chrystus odszedł z ciałem do nieba. Czasami myślimy, co mamy dzięki wniebowstąpieniu? Dlaczego się upierać, żeby to było jakoś akcentowane, jeszcze kazanie na ten temat mówić? Sądzimy, że to niewiele nawet dodaje do życia, do dzieła Jezusa. Mówimy o Jego narodzinach, mówimy o śmierci, mówimy o zmartwychwstaniu. To są takie kluczowe wydarzenia z Jego życia. Ale wniebowstąpienie, tak naprawdę wniebowstąpienie jest bardzo ważną, integralną częścią zbawienia. Dzieło Jezusa byłoby niedokończone, gdyby nie było wniebowstąpienia. Wniebowstąpienie oznaczało, że Jezus zakończył dzieło zbawienia, objął panowanie, i o tym powiemy więcej za tydzień, posłał swojego ducha, który wyposaży uczniów w moc. To tak jakby mąż. Co by było, gdyby Jezus nie odszedł? Byłoby to w sytuacji... Sytuacja przypominałaby trochę męża, który dzwoni do żony, mówiąc, wiesz co, jestem na delegacji w Paryżu, właśnie się zakończyło, osiągnęliśmy naprawdę wszystkie cele, które sobie założyliśmy, misja zakończona, ale wiesz co, myślę, że jednak nie wrócę do domu. Podoba mi się tutaj. To bynajmniej dla żony, która słyszy taką wieść, nie oznaczałoby żadnego sukcesu. To nie byłoby pomyślne zakończenie misji. Zwróćcie uwagę, jak oglądacie filmy o tym, że jakiś kosmita przybywa na Ziemię. Tego typu filmy mają szczęśliwe zakończenie tylko wtedy, kiedy, nie wiem, na przykład jakiś E.T. albo Catcher Howard wracają na swoją planetę, tam skąd przybyli. I zobaczcie, dlaczego mówimy, to jest happy end? Mimo, że ludzie się smucą, tak? Tam E.T. się zaprzyjaźnił z jakimś chłopcem. Chłopiec mu jeszcze machał. Smutno było. Ale mówimy, ale to jednak był happy end, bo E.T. wrócił na planetę. I słuchajcie, dlaczego nas wzruszają? Ja nie chcę przyrównywać Pana Jezusa do E.T., ale chcę powiedzieć jedno, że dla nas to jest happy end i te filmy nam się wtedy podobają, kiedy ktoś odchodzi do swojego domu na swoją planetę, dlatego że jest to schemat oparty na wzorze Ewangelii. Tak samo baśnie o rycerzu, wojowniku, który niszczy łeb smoka, uwalnia dziewczynę, pojmuje ją za żonę. To są oczywiście fikcje literackie, ale znowu, one nas dotykają, naszego serca, dlatego że jest to schemat Ewangelii. To uczynił Chrystus. Zniszczył łeb smoka, pojął dziewczynę, czyli nas, Kościół, jako oblubienicę, jest naszym niebiańskim mężem. Tak samo tutaj. Chrystus powrócił do swojego niebiańskiego domu i to jest happy end tak naprawdę. I teraz powiem, dlaczego to jest happy end. Ale zanim, jeszcze jedna lekcja, taka bardzo praktyczna, jeśli chodzi o nasze rodziny. Jezus oddaje życie za nas, za swoje dzieci, ale nie zostaje z nami fizycznie. Chrystus wraca do obecności Ojca, wraca do obecności osoby, która mu jest najbliższa. I to jest kolejna lekcja dla nas. Mama, tata powinni kochać swoje dzieci do tego stopnia, że powinni być gotowi oddać za nie życie, tak jak Chrystus oddał życie za nas, za swoje dzieci. To jest właściwe zachowanie, kiedy rodzic, kiedy jest potrzeba, kiedy jest taka wyższa konieczność, oddaje po prostu fizycznie życie za swoje dzieci. Tak uczynił właśnie Chrystus, umarł za nas, za Boże dzieci. Ale na przykładzie Jezusa widzimy jednocześnie, że Jego największym oddaniem była osoba, dzięki której staliśmy się dziećmi Bożymi. Jezus odchodzi do Ojca, którego wolę wypełnił i którego darzy największym oddaniem. I tutaj zastosowanie dla nas jest takie, że naszym największym oddaniem powinien być małżonek, jeśli chodzi o osoby tu na ziemi. Powinien być małżonek, a nie ostatecznie nawet dzieci. Oddajemy życie za dzieci, ale mamy pamiętać, że miłość do nich wynika z jeszcze większej miłości do małżonka. I to jest jedna z takich prawd, których staram się też przekazywać na różnych konferencjach małżeńskich czy wykładach na temat rodziny. Tam, gdzie dzieci stają się największym oddaniem, tam zwykle cierpi więź małżeńska i więź rodzinna. Natomiast tam, gdzie miłość małżeńska jest priorytetem, jest tym największym oddaniem, tam dzieci są kochane i są szczęśliwe. I teraz, dlaczego w niebo wstąpienie? Jakie ono ma znaczenie? Tak jak Jezus musiał się narodzić, musiał żyć, umrzeć i zmartwychwstać, tak również musiał odejść do Ojca, by dokończyć zbawienie. Bez w niebo wstąpienia nie byłoby Kościoła, nie byłoby zbawienia, które Duch Święty, można powiedzieć, daje nam, zmieniając nasze serce. Nie byłoby przemiany świata. Gdyby Chrystus nie odszedł, świat pod wieloma względami wyglądałby tak, jak 2000 lat temu. Przymknę tutaj. Świat wyglądałby tak, jak 2000 lat temu. Nie byłoby ducha, który jest pośród nas. Nie byłoby Kościoła. Historia, rozwój cywilizacji zupełnie wyglądałby inaczej. Jego dzieło, dzieło Chrystusa, stałoby w miejscu. Skutki krzyża i pustego grobu nie rozprzestrzeniałyby się w świecie, pośród nas. Czasami myślimy, przynajmniej ja miałem takie pierwsze myślenie, kiedy dowiedziałem się, że Jezus świadomie sobie, dlaczego odszedł? Przecież zmartwychwstał, mógł zostać. Czasami myślimy, że Jezus mógłby osiągnąć więcej, gdyby pozostał. Przecież żyjąc mógłby docierać do większej ilości ludzi, jego dzieło posuwałoby się naprzód. Ale sam Jezus, zobaczcie, powiedział coś przeciwnego. Powiedział w Ewangelii Jana 16,7 takie słowa. Jana 16,7. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Lepiej dla nas, żeby Jezus odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Lepiej dla nas, żeby Chrystus odszedł. To są Jego słowa. Odszedł właśnie po to, żeby Jego dzieło posuwało się naprzód. Żebyśmy my nie byli skupieni fizycznie wokół Niego. Pewnie ludzie by robili jakieś pielgrzymki do Jezusa przez cały czas, jakby był na ziemi. Ale właśnie odszedł, żebyśmy mogli się rozproszyć. Żebyśmy mogli zanieść Jego naukę w mocy Jego ducha na cały świat. To trochę tak jak ze sztafetą. Biegacze przekazują sobie pałeczkę. To, że poprzedni zawodnik już nie biegnie, nie oznacza, że dzieło nie posuwa się naprzód. Posuwa się. Tylko, że biegnie kolejny zawodnik. Można powiedzieć, że Jezus przekazał pałeczkę nam. Posłał nam swojego ducha, aby nas wyposażyć, abyśmy my mogli kontynuować Jego dzieło. Także w niebo wstąpienie nie jest końcem. Jest kontynuacją Bożego planu przemiany świata. Jak zobaczycie Dzieje Apostolskie, Księgę Dziejów Apostolskich, pierwszy werset, czy początek w ogóle, pierwszy rozdział nawet, rozpoczyna się po prostu od prawdy o w niebo wstąpieniu. Zobaczcie, misja Kościoła, sukces Kościoła rozpoczyna się od wzmianki o tym, że Jezus odchodzi. I wydawałoby się, że odchodzi, no to co? No to koniec. Koniec historii. Nie, tak naprawdę to jest, zobaczcie, początek historii. Jezus odchodzi, pierwszy rozdział. W drugim mamy Ducha Świętego, który zstępuje. Więcej o znaczeniu tego wydarzenia za tydzień powiemy. I potem kolejne rozdziały to jest po prostu zdobywanie świata. Od Judei, czyli Jerozolimy, przez Judeę, Samarię, tak jak Jezus mówił, aż do krańca ziemi. I ostatni rozdział Dziejów Apostolskich mówi o tym, że Paweł staje przed obliczem pogańskich królów, głosząc im Ewangelię. Czyli mamy ten schemat rozprzestrzeniania się Ewangelii od Jerozolimy po krańce ziemi. Także Jezusa nie mamy fizycznie na ziemi, ale Jego fizyczna nieobecność nie oznacza braku obecności. On jest pośród nas obecny poprzez Ducha Świętego, jest obecny w Kościele, pośród nas, w Kościele, który jest świątynią Boga żywego, oblubienicą Chrystusa, miejscem Jego chwały. No, bo to bym przyrównał chyba do zespołów. Lubiłem kiedyś zespoły, które grały krótko, ale grały dobrze. Na przykład The Doors czy Joy Division. to, co łączy te zespoły, to jest to, że grały 3 lata. Grały 3 lata, przestały istnieć po śmierci wokalisty. I dzisiaj możemy wspominać dorobek tych zespołów, dorobek ich życia, słuchać płyt, ale dzisiaj mówimy, ich działalność to jest przeszłość. Jim Morrison nie wysyła nam nowych piosenek z nieba, podobnie Ian Curtis z J Division. W realnym sensie są nieobecni. Z dziełem Jezusa jest inaczej. Owszem, możemy czytać w Biblii o tym, co czynił podczas 3 lat swojej służby, ale dzieło Jezusa nie zostało zakończone. Nie mówimy o dziele Jezusa tylko jako przeszłości. Dzieło Jezusa wciąż postępuje, wciąż się rozwija. Chrystus wciąż działa w świecie, działa pośród nas, w naszym życiu i prowadzi swoją misję w świecie. Jak? Poprzez nas, poprzez Kościół. Teraz my jesteśmy jego narzędziami, jego misji. Poprzez Kościół, na który wylał swojego ducha. Czyli zobaczcie, to właśnie wylanie Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicę stało się możliwe dzięki temu, że Jezus odszedł, objął panowanie i zasiadł po prawicy Ojca. Czyli Jezus zasiadł na tronie, Biblia mówi, i króluje. Ale Pismo opisuje Jego obecną służbę również w kategoriach czekania. I oczywiście to nie jest czekanie bierne, ale jest to stopniowe zdobywanie narodów mocą Ewangelii. To wygląda na czekanie, ponieważ odbywa się powoli, krok po kroku. Hebrajczyków 10:12. Lecz On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego będą położeni jako podnóżek Jego stóp. Jezus zasiadł po prawicy Ojca i oczekuje, aż Jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek Jego stóp. Dzieje apostolskie 2:34. Albowiem Dawid nie wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Do kiedy Jezus pozostanie w niebie? Ten werset odpowiada, aż Ojciec położy nieprzyjaciół pod nóżkiem stóp Twoich. Czyli w niebo wstąpienie to jest podstawa pewności, że wszystko będzie przemienione aż do końca. Chrystus zasiadł na tronie, Chrystus rozpoczął panowanie, Jego królowanie już się rozpoczęło i Chrystus powróci po swoim panowaniu, aby odebrać królestwo i dać je Ojcu. Czyli mówimy, że zwycięstwo w historii należy do Chrystusa. Czyli kiedy mówimy, że świat będzie pełen poznania, tak jak psalmy mówią, że świat będzie pełen poznania chwały Pana, to mówimy tutaj o czasie przed Jego powtórnym przyjściem. To jest coś, co się posuwa naprzód. Ewangelia Mateusza 28 rozdział, pamiętacie? Jezus mówi, idźcie na świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Ale zanim to ten nakaz wypowiedział, jest werset wcześniejszy, który mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I potem mówi, idźcie tedy i czyńcie uczniami narody. Mam moc, do mnie ona należy, będę z niej korzystał, dlatego idźcie odważnie, nie bójcie się. Władza należy do mnie. Jezus odszedł w ciele. To jest kolejna ważna prawda, jeśli chodzi o niebo wstąpienie. Jezus odszedł w ciele, a nie jedynie w jakiś taki duchowy, ezoteryczny, nie wiadomo jaki sposób. To jest kolejna ważna prawda. Chrystus odszedł do nieba w ciele jako człowiek i pozostaje człowiekiem na wieki. Nie przestał być człowiekiem po powrocie do Ojca. Nie stracił ludzkiej natury. Wciąż pozostaje i Bogiem, ale od momentu wcielenia jest również człowiekiem. Jest naszym arcykapłanem, jest naszym reprezentantem, który wstawia się za nami, który modli się za nas. Czyli w niebo wstąpienie to jest też moc, pokrzepienie i siła dla cierpiącego Kościoła. Chrystus wstawia się za nami, mówi list do Rzymian. Kolejna rzecz. W niebo wstąpienie oznacza wyteczenie drogi dla nas. Czyli Pismo mówi, że jeżeli my pozostaniemy przy życiu do powrotu Pana, również my będziemy uniesieni. 1 Tesaloniczan 4:16. Apostoł Paweł mówi tak. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Czyli Jezus odszedł przygotować dla nas miejsce, ale mówi też, my podążymy za Nim. On biegł tą drogą przed nami, dlatego też poprowadzi nas podobną drogą. To jest ogromne też pokrzepienie dla nas. Nie martwmy się, nie powinniśmy się trapić, co będzie z nami, czy jesteśmy osamotnieni, czy Chrystus odchodząc pozostawił nas. Nie, wytyczył nam drogę. Jeszcze dwie rzeczy. Wniebowstąpienie to jest zapowiedź też Jego powrotu. Tak jak kiedy odchodził, to jest ten werset, który czytaliśmy, powiedział, aniołowie ukazali się uczniom i powiedzieli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Tak jak fizycznie i widzialnie odszedł i byliście tego świadkami, mówi Łukasz w dziejach, tak fizycznie, widzialnie powróci. Czyli świat to nie jest miejsce bez gospodarza, to nie jest tak, że opuścił to miejsce, jesteśmy teraz sami. To jest raczej miejsce, które gospodarz przekazał dzierżawcom, by w jego imieniu zarządzali tym światem, rozwijali ten świat dla Bożej chwały, ale pewnego dnia gospodarz powróci i wtedy zdamy sprawę z tego, jak zarządzaliśmy Bożą własnością. Nie tylko światem, ale naszymi talentami, naszymi darami, zdolnościami, naszymi powołaniami. I ostatnia rzecz, wniebowstąpienie to jest ogromna zachęta dla nas, żebyśmy myśleli o tym, co w górze. Zobacz, jesteśmy tak czasami zafrasowani tymi ziemskimi rzeczami, że myślimy, koncentrujemy się na nich. Gdzieś tam na bok schodzą nam obietnice nieba, prawda o życiu wiecznym, o zmartwychwstaniu, o Chrystusie, który zasiada po prawicy Ojca. Wniebowstąpienie powinno nam przypominać, że powinniśmy koncentrować się na rzeczach, które nie przemijają. Powinniśmy mieć tą perspektywę nieba. Nie znaczy to, że powinniśmy chodzić z głową w chmurach, być nieobecni tutaj i nie zajmować się problemami tu na ziemi, ale musimy mieć perspektywę nieba w tym, co robimy. Tu na ziemi jesteśmy gośćmi. Tu na ziemi jesteśmy na krótki czas. List do Kolosan, 3:1. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Czyli Paweł mówi, koncentrujcie się na Chrystusie, który jest wysoko, który jest po prawicy Ojca. Świat nie kończy się na tu i teraz, na rzeczach ziemskich. Miejmy perspektywę nieba. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za wniebowstąpienie Twojego Syna. Dziękujemy Tobie, że mimo Jego fizycznego odejścia nie jesteśmy osamotnieni. Dziękujemy Tobie za to, że oznacza ona tak naprawdę początek zwycięskiego pochodu, misji Kościoła w świecie. Dziękujemy Tobie, Panie, że również my jesteśmy owocem wniebowstąpienia i wylania Ducha Świętego, że Ty, Panie, również nas przyprowadziłeś do wiary, Ty oczyściłeś, Panie, nasze grzechy krwią Chrystusa, Ty, Panie, jesteś naszym Zbawicielem i wyznajemy, że wszystko, co mamy, mamy nie dzięki własnym zasługom, ale dzięki Twojemu zmiłowaniu. Panie, wyznajemy, że potrzebujemy Twojej łaski, zmiłowania, że sami z siebie nie jesteśmy samowystarczalni, nie jesteśmy wystarczająco moralni, etyczni, ale Panie, potrzebujemy przyjść do Ciebie z naszymi grzechami, aby żyć w wolności, aby uzyskać to właśnie nowe życie, przebaczenie, wolność w Tobie. Dziękujemy Tobie raz jeszcze za to, że Ty królujesz, że Ty, Panie Jezu, panujesz, że zasiadłeś po prawicy Ojca i również obiecujesz powrócić powtórnie tutaj na ziemię. Dziękujemy Tobie, Panie, że możemy żyć właśnie tą nadzieją, żyć Twoimi obietnicami, mając tą pewność, że nie jesteśmy osamotnieni w naszej tutaj ziemskiej pielgrzymce. Amen.